sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, zapowiadany Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Przypomniał pan dziś na portalu X, że mija właśnie pół roku, od kiedy prezydent Nawrocki nie podpisuje nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW, że wnioski były składane dwukrotnie, no i że brak podpisu to oczywiście uderzanie w bezpieczeństwo Polski, antypaństwowe działanie. Ja chciałam zapytać o tę blokadę ze strony prezydenta, bo można było odnieść wrażenie na pewnym etapie, że już się coś w tej sprawie przełamało.
Fakty są nieubłagane. Mija pół roku, podpisu nie ma. Trwają kolejne kursy, będą następni kandydaci na oficerów. Nie potrafię sobie wytłumaczyć tego, że prezydent tego nie podpisuje. Usłyszeliśmy w pierwszym okresie, jeszcze w listopadzie, bardzo wiele powodów, dla których tak nie robi. Wydawało się, że spotkanie 15 stycznia, na którym byliśmy z premierem Kosiniakiem, szefami służb prezydenta, wyjaśniło wszystkie wątpliwości. Po tym spotkaniu złożyliśmy szefowie służb, oni podpisują te wnioski. Jeszcze raz u prezydenta,
ten drugi
zgodnie z pewnymi sugestiami, żeby uzasadnienie rozszerzyć, uzupełnić pewne rzeczy. I wydawało się, że nie ma żadnych przeszkód, natomiast
ale zapadła po stronie Pałacu Prezydenckiego cisza?
Tak, zapadła cisza i w gruncie rzeczy nie słyszałem ani drogą nieoficjalną, ani drogą publiczną jakichś zastrzeżeń. Po prostu brak tego podpisu. Mhm.
A zwracają się państwo z pytaniami do Pałacu Prezydenckiego, kiedy decyzja w tej sprawie? No, dlaczego jej nie ma?
Na poziomie takim urzędniczym ze służb oczywiście ktoś tam dzwonił, pytał. Na ogół jest tak, że odpowiedź taka, że to już gdzieś tam trafiło i tak dalej. No, nie wiem, jakie jest wytłumaczenie
tego. Ale gdzie
tego
mogło jeszcze trafić? Bo rozumiem, że
nie wiem, są różne komórki.
Tak. Prezydenta, tak?
To jest po prostu długo, to jest uderzanie w służby, uderzanie w funkcjonariuszy, takie podważanie morale ludzi, którzy każdego dnia się narażają dla nas, walczą z dywersantami, walczą z obcymi szpiegami. I podpisu jak nie było, tak nie ma. Ja długo czekałem bardzo, nie chciałem, też uważałem, że
nie chciał pan popędzać
nie ma, tak? Nie ma tutaj żadnej przeszkody i że trzeba dać chwilę czasu. Były takie przecieki w mediach z kancelarii prezydenta, że już decyzja podjęta, że będzie podpisane. Nic takiego się nie wydarzyło i dlatego uważam, że trzeba o tym opinii publicznej powiedzieć, bo spotkałem się z takimi głosami. Pytali mnie ludzie, uważając, że to już nastąpiło, tak? I że ten temat dawno zszedł z agendy. Nie jest na agendzie, wciąż jest otwarty, wciąż tego podpisu nie ma. I ja nie znam żadnych powodów, dla których miałoby tego podpisu nie być.
Spodziewa się pan, że nie będzie także kolejnych podpisów pod kolejnymi wnioskami? Przed chwilką pan powiedział, że trwają kolejne konkursy, że będą kolejni kandydaci, tak? I skoro nie ma dla tych awansów, to nie będzie też dla kolejnych? To będzie taka systemowa obstrukcja?
Ja się już niczego nie spodziewam, no bo pamiętam całą tę sekwencję zdarzeń, począwszy od jesieni, gdzie różne powody padały i po spotkaniu 15 stycznia, kilkugodzinnym z prezydentem i jego urzędnikami, wydawało mi się, że ta sprawa przynajmniej jest zamknięta, że prezydent uzna to, że możemy się spierać o różne rzeczy, możemy się kłócić, możemy różne rzeczy sobie wytykać. Natomiast wyciągamy absolutnie przed nawias tego sporu nominację na pierwszy stopień oficerski.
A jeżeli tego nie będzie systemowo, to co?
Nie ma tutaj żadnego planu B, po prostu setki funkcjonariuszy nie będą zostawać oficerami, zakłócone zostanie normalne funkcjonowanie służby. Będzie to demotywowało też następnych chętnych.
Tam. A czy pan domyśla się, jaki może być cel pana prezydenta? Bo patrząc na sprawę tylko politycznie, no to przecież nie jest tak, że wśród tych, którzy mają otrzymać awans, są na przykład tylko wyborcy obozu władzy, tak? No bo tam są różni ludzie.
Tam są różni ludzie też tacy, którzy służą trochę w ABW, byli podoficerami, czy zdecydowali w którymś momencie albo ich przełożeni, żeby pójść na kurs oficerski. Nie ma tu żadnego klucza politycznego, tak? Ja nie słyszałem też, żeby jakieś wątpliwości, którekolwiek nazwiska konkretnie budziły, tak? Wyjaśniliśmy, jak wygląda szkolenie.
A te zaszłości kampanijne, że pan prezydent był przekonany, że służby przygotowywały jakieś materiały, kompromaty...
Wyjaśniliśmy to na spotkaniu 15 stycznia we wszystkich tych sprawach, gdzie prezydent miał wątpliwości. Prowadzi prokuratura czynności śledztwa, tak, i tyle. I prokuratura jest władna do wyjaśnienia. Jeśli były jakiekolwiek nieprawidłowości, niech będą wyjaśnione, winni ukarani, tak. Miałem wrażenie takie, że prezydent takie wyjaśnienie przyjmuje, tak, że te sprawy nie zostały gdzieś zamiecione pod dywan, tylko zajmuje się nim prokuratura. Ale naprawdę związek tych różnych doświadczeń z nominacjami na pierwszy stopień oficerski, no, jest zerowy, tak? To znaczy, jeżeli prezydent ma uwagi, czy do mnie, czy do szefów służb, no to cóż tu zawinili funkcjonariusze, którzy po prostu wykonują rozkazy i tyle. I tak jak pani redaktor powiedziała, są apolityczni, mają oczywiście swoje poglądy, nikt ich o te poglądy jakby nie pyta, nie ma to żadnego znaczenia. Oni realizują ustawowe zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i uważam, że to jest ze wszech miar złe i przeciąganie, i brak takiej decyzji. Nie wiem teraz, czy to będzie tak, że już nigdy prezydent nie będzie podpisywał i my jakiś plan B musimy tutaj tworzyć. Nie,
a jest
nie wiem
możliwy
zresztą
jakiś
jaki
plan B?
No nie, no po prostu, jeżeli jest zasada taka, że prezydent nominuje na pierwszy stopień oficerski, nikt nie zamierza tego obchodzić. Oczywiście bardzo szybko szefowie służb po pierwszym negacie zaczęli wypłacać trochę większe wynagrodzenia, tak jakby zakładając, że już należy się to wynagrodzenie oficerskie. Ale dla funkcjonariusza to jest bardzo ważne, czy jest oficerem. To jest normalna kariera, droga służbowa. I to, o czym powiedziałem wcześniej, myślę, że to bardzo też zniechęci potencjalnych chętnych, bo to jest bardzo ciężka służba, bardzo wymagająca. I jeżeli ma się być jakimś przedmiotem politycznej gry...
Zakładnikiem, tak?
Tak, takim zakładnikiem, to myślę, że to jest bardzo źle. Zwłaszcza, że no w innych służbach, w wojsku ostatnio w niedzielę nominacje no podpisane wcześniej przez prezydenta, więc widać, że to jest takie uderzanie systemowe służby. W służby.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tej, która odbyła się 11 lutego. O tym poinformował pański rzecznik Jacek Dobrzyński. I oczywiście chodzi o obecność na tym posiedzeniu Sławomira Cenckiewicza, który nie ma dostępu do informacji tajnych i właściwie nie powinien się tam znaleźć, ale otrzymał jednorazową zgodę od Kancelarii Prezydenta. No rozumiem, uczestnicy zaakceptowali jego obecność, tak, ale ABW uznała, że nie powinno jej być.
Jeżeli trwa wobec kogokolwiek postępowanie kontrolne, teraz na etapie sądowym, to nie ma możliwości nawet dawania mu jednorazowej zgody, więc to działanie było po prostu bezprawne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma tu innego wyjścia. Nawet jeżeli w lokalnym komisariacie byłoby spotkanie, które ma klauzulę niejawności, byłaby osoba nieupoważniona, musiałaby ABW działać. I tak samo, jeśli na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyła osoba, co do której wszyscy wiedzą, że takiego dopuszczenia nie ma. I ja oczywiście też byłem na tym posiedzeniu, też zabrałem głos w odpowiednim momencie w tej sprawie. Na pierwszym posiedzeniu, gdzie był pan Cenckiewicz, zabrałem głos na samym początku na prośbę premiera Donalda Tuska. Więc bardzo się dziwię temu uporowi.
Reakcja?
No, żadna. Żadna i dlatego
ale
państwo
co,
musi działać.
Ale co, pańskie słowa milczeniem, dano odpór pańskim argumentom?
Nie, nie. Za drugim razem milczeniem, za pierwszym razem, już tak dokładnie nie pamiętam, bo to było kilka miesięcy temu, zostało to odnotowane, tak? I przedstawiciele rządu mają tę świadomość, że w takiej sytuacji no, nie mogą udzielać informacji niejawnych, tak? Znaczy, formuła jest może tutaj nie wysoka klauzula zastrzeżona, ale tu już nie ma, to jest trochę zero-jedynkowe, albo coś jest jawne, albo niejawne. No więc niech prokuratura tę sprawę bada. Uważam, że ochrona informacji niejawnych jest bardzo ważną rzeczą. To jest cały układ natowski, sojuszniczy, ustawa, certyfikaty i nie ma możliwości jakichś dróg na skróty, czy takiego jakby udawania, że jest inaczej. Więc zobaczymy. No, tutaj w tej sytuacji oczywiście decyzja prezydenta, żeby powierzyć szefostwo BBN-u osobie, która nie ma certyfikatu, no rodzi swoje konsekwencje.
Chcę zapytać o ustawę likwidującą CBA, bo Sejm ją uchwalił, ale wiemy, że wtedy, kiedy trafi na biurko prezydenta, to będzie pewnie prezydenckie weto, bo Zbigniew Boguski powiedział tak, likwidacja CBA była waszym marzeniem, ale już dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że to marzenie będzie płonne, nic z tego nie będzie. I co dalej? Będzie tak, jak było?
Czas na Senat teraz, na najbliższym posiedzeniu, na początku kwietnia, mam nadzieję, Senat się zajmie, więc ja nie chcę tutaj przesądzać.
Senat się zajmie, być może wprowadzi jakieś poprawki, może trafi do Sejmu albo od razu, jeżeli bez poprawek, do prezydenta.
Tylko ja nie chcę być tak jak minister Boguski, który pewnie nawet nie znając tego tekstu z góry mówi, że prezydent go nie podpisze.
Hasło.
Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo i choćby to, co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu korupcji, wszystko, co dotyczy też, jak zachowywało się CBA przez 8 lat. Ja zwracałem się w Sejmie do posłów PiS-u, oczywiście jedno brzmiąco oni bronili CBA. Mówię, ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło? Jakie macie tutaj osiągnięcia? Jaka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości? Wręcz przeciwnie, zajmowali się Krzysztofem Brejzą, bo zaszedł za skórę PiS-owi, ujawnił nagrody i wedle sowieckiej zasady dajcie człowieka, znajdzie się paragraf. Dętą sprawę z Inowrocławia nakręcono do tego, żeby inwigilować Brejzę, jego żonę, jego rodzinę, preparowano SMS-y, dawano do usłużnych mediów. Także to jest dorobek
CBA. A cała służba jest skażona, uważa
nie,
pan?
Nie cała. Mieliśmy do czynienia na przełomie rządów z wielkim eksodusem z tej służby. Odeszła większość funkcyjnych, większość zamieszanych w różne złe działania, więc ja to obserwuję, że mamy w CBA wielu uczciwych funkcjonariuszy i to, że prowadzą takie sprawy jak RARS, Collegium Humanum, duże bardzo tematy z całym zaangażowaniem, jakby pokazuje, że to są te osoby, które powinny, jeśli by ustawa weszła w życie, przejść do policji, przejść do ABW, czy przejść do Krajowej Administracji Skarbowej. Argumentów merytorycznych na rzecz tego, w jaki sposób walczyć skutecznie z korupcją, też jest bardzo dużo, tylko oczywiście PiS ich nie chciał
no tak, ale
słuchać.
Co w przyszłości? Jeżeli będzie to weto, bo ono jest już zapowiadane, wiadomo, że PiS był przeciwny likwidacji CBA, bo atmosfera w tej służbie pewnie jest taka sobie. Chcieli nas zlikwidować, ale się nie udało, a ta służba będzie trwała. Bo jak będzie weto, to jej państwo nie zlikwidują. I zastanawiam się, jak
wtedy
zarządzać.
Przedstawimy plan działania. Ja zwracam uwagę, że od czasu, kiedy rządzimy, nie ma spraw, w których kamera stoi pod domem kogoś, żeby pokazać, że CBA go zatrzymuje. Że politycy wszelkich opcji są obiektem, oczywiście na zlecenie prokuratury, działań CBA. To są politycy i obecnego obozu rządzącego, i politycy poprzedniego. Więc tutaj mamy taki stan rzeczy, jaki powinien być. I gdy to weto będzie, też się tego oczywiście spodziewam. Przedstawimy, jaki tutaj powinien być plan działania, natomiast apolityczność tej służby, brak przecieków, proszę zobaczyć, nie ma przecieków z CBA w tym momencie, tak? Na jej czele stoi bardzo doświadczony policjant z ogromnym dorobkiem, też znający doskonale CBA, bo tam wcześniej służył, więc ta służba może pracować normalnie.
Może nie trzeba było jej likwidować.
Nie, no trzeba ją zlikwidować. Ja uważam, że poza tym całym takim emocjonalno-historycznym ładunkiem, mówiłem o tym przed chwilą.
To, że można sprawę ochrony przed korupcją zorganizować lepiej,
ja
tak?
uważam i na ten temat odbyłem wiele dyskusji, jeszcze w MSWiA z komendantem głównym policji, że dziś wszystkie rodzaje przestępczości się ze sobą łączą. Korupcja się łączy z cyber, z oszustwami, z handlem bronią, ludźmi, narkotykami i że policja chce walczyć całościowo z tymi wszystkimi zagrożeniami, że nie da się zrobić takich silosów, że tutaj jest tylko korupcja i niech się ktoś zajmuje tą korupcją. Dlatego zresztą ten projekt w policji uważam ciekawy, wartościowy, powołania Narodowego Biura Śledczego, żeby w jednym ręku wszystkie przestępstwa były. Wtedy też pewnie walka z korupcją też by się tam znalazła. Potrzeba skuteczności, a nie mitologii.
Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie ministrze.
Bardzo dziękuję.
Za rozmowę. A po informacjach porozmawiamy z Andrzejem Sadeckim z Ośrodka Studiów Wschodnich o przebiegu kampanii parlamentarnej na Węgrzech.
Autopromocja.
Jak mówił biznes w latach 90. czy scenarzyści Love Story uchwycili słynny sposób mówienia Kennedy'ch? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności, takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach, z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty.
Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Już pół roku prezydent nie podpisuje nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, mówił w wywiadzie politycznym. W TOK FM koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. Minister powiedział, że trwają kolejne kursy i będą następni kandydaci na oficerów. Sytuacja zniechęci potencjalnych chętnych. Po niedawnym spotkaniu u prezydenta, wyjaśnieniu wątpliwości i złożeniu uzupełnionych wniosków wydawało się, że nie ma żadnych przeszkód, by prezydent podpisał tę nominację, stwierdził minister Siemoniak. Ze strony Pałacu Prezydenckiego zapadła jednak cisza. Według Siemoniaka to uderzenie w bezpieczeństwo Polski. W Senacie powstał klub Nowa Polska Centrum. Tworzą go byli samorządowcy oraz politycy, którzy odeszli z Polski 2050. Wszyscy deklarują, że w Senacie dalej będą tworzyć koalicję rządzącą. Naszym celem jest konsolidacja, przekonuje szef nowego klubu Zygmunt Frankiewicz.
Złożone z trzech senatorów, wszyscy byli prezydenci miast. Dołączają pan Mirosław Różański oraz trzech senatorów z Stowarzyszenia Centrum. Mamy bardzo podobny sposób myślenia. Jesteśmy nastawieni tak prosamorządowo, bardzo zależy nam na rozwoju gospodarki.
Nowy klub może wkrótce się powiększyć, bo jego członkowie są otwarci. Także na współpracę z senatorem Jackiem Włosowiczem. To senator klubu PiS, który naraził się władzą partii ze względu na jego pozytywny stosunek do programu SAFE. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian potwierdził śmierć ministra wywiadu Esmaila Hatiba. Wcześniej Izrael oświadczył, że został on zabity w precyzyjnym uderzeniu w Teheranie. Jest zezwolenie od wojewody lubelskiego na budowę 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 Chełm do Rochusk. Prace będą mogły rozpocząć się wkrótce. Według planów trasa ma powstać do 2028 roku. W serwisach rowerowych trwa przedwiosenna gorączka. Kto chce zdążyć zrobić przegląd jeszcze zanim tegoroczny sezon na dwa kółka na dobre się rozkręci, musi się pośpieszyć, bo wolne terminy znikają z dnia na dzień i zdarza się, że nawet na podstawowy serwis trzeba poczekać kilka do kilkunastu dni.
Chyba to, co najczęściej w rowerach jest zaniedbane, to jakość opon, jakość napędu. Musimy ten napęd wyregulować, jeżeli się jeszcze nadaje do regulacji. Czasem zdarza się, że wymieniamy łańcuch, wymieniamy kasetę, czyli te elementy, które się w naturalny sposób zużywają. Bezpieczeństwo, czyli hamulce. Sprawdzamy jakość okładzin, sprawdzamy albo wymieniamy linki, ewentualnie płyn hamulcowy.
Specjaliści podkreślają, sprawny rower to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. W nocy w regionach na północy, zachodzie, a także na południu możliwe przymrozki. Jutro dość pogodnie, na termometrach zobaczymy od 10 do 14 stopni. Czas na raport smogowy.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Najgorsze powietrze jest teraz w Zduńskiej Woli w Łódzkiem. Jakość jest ledwie dostateczna. Umiarkowana jakość jest w Pabianicach, a także w Zabrzu, w Jastrzębiu Zdroju, Nowej Rudzie, w Lubuskiem, a także w Ursusie i na Pradze Południe w Warszawie.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę od pytania o klimat. Wiemy, że Węgry leżą w strefie klimatu umiarkowanego, kontynentalnego, ale ja będę pytać o klimat polityczny. Czy to jest ten moment, że Węgrzy tracą serce i cierpliwość do Orbana?
No wydaje mi się, że na Węgrzech faktycznie czuć wiatr zmian, którego nie było czuć przez ostatnie 16 lat. Faktycznie pierwszy raz Orban ma jednego dużego rywala i chyba czuć takie zmęczenie po 16 latach rządów Orbana. Oczywiście z tym się wiąże też sytuacja gospodarcza.
To jest rodzaj emocji. Czy to jest właśnie zmęczenie, znużenie? Czy to jest frustracja? Czy to jest gniew, kiedy ludzie mówią dosyć tego?
No, jeśli zobaczyć na ostatni wiec Petera Madziara, który zgromadził co najmniej 100 tysięcy osób w Budapeszcie, to faktycznie czuć było gniew. Tam były hasła ewidentnie antyorbanowskie, bardzo silne. Natomiast chyba to jest taka frustracja głównie dotycząca sytuacji gospodarczej i faktycznie jakiejś takiej... jakiegoś zakończenia obietnicy Orbana, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać i jednak idziemy w jakimś dobrym kierunku. Przez te pierwsze kilka lat rządów Orbana ta sytuacja gospodarcza nie była zła, faktycznie była stabilizacją. Zresztą przyszedł po wielkim kryzysie międzynarodowym, gospodarczym, który bardzo silnie Węgry uderzył. No i te pierwsze lata były nie najgorsze, natomiast od pandemii, od wojny rosyjsko-ukraińskiej sytuacja jest bardzo napięta, ogromna inflacja, w zasadzie zapaść w służbie zdrowia, w edukacji i Węgrzy też widzą, że sąsiednie państwa zaczynają im uciekać.
Mm-hmm. A co jest przyczyną tego złego stanu węgierskiej gospodarki? To jest tak, że wszystko rozkradli oligarchowie, orbanowscy?
No myślę, że jest to częściowo wyjaśnienie. Naprawdę ogromna ilość środków publicznych została wytransferowana do osób związanych z władzą. Natomiast to jest też wynik polityki Orbana. Tak?
Jak to? Tanie surowce z Rosji?
No właśnie. Okazuje się, że mimo... tych surowców wcale to jakoś fundamentalnie sytuacji gospodarczej nie poprawia i te państwa, które przestały importować rosyjską ropę i gaz, Polska, Czechy
mają
i tak dalej,
lepiej.
Mają się lepiej, więc tutaj, ale oczywiście narracja jest ciągle na zasadzie musimy się trzymać Rosji, no bo jak nie, to gospodarka upadnie. To jest efekt, myślę, wielu zaniedbań i pewnie braku zmiany od wielu lat, tak? Orban ciągle próbuje stosować te same recepty, które jak widać nie do końca działają.
A jakie jest zainteresowanie kampanią wyborczą? Czy jest w społeczeństwie taki rodzaj wzmożenia emocjonalnego tym, co się dzieje?
Absolutnie, absolutnie. To bardzo widać. W ogóle elektorat bardzo się podzielił. Są w zasadzie dwie siły polityczne. Fidesz Viktora Orbana i TISA Petera Madziara. I w zasadzie żadna inna siła do końca się nie liczy już, tak? Bardzo jest sytuacja spolaryzowana.
Od razu powiedzmy, że startują jeszcze dwie inne siły. Skrajnie prawicowy ruch naszej ojczyzny i antyorbanowska koalicja demokratyczna. Duża część partii antyorbanowskich wycofała się z wyścigu, żeby zwiększyć szanse TISY.
No właśnie, TISA nie jest do końca idealną ofertą dla takiego tradycyjnego elektoratu antyorbanowskiego w Budapeszcie na przykład, tak? Czyli wyborców liberalnych, lewicowych, bo on jednak z Fideszu się wywodzi, ma światopogląd bardziej konserwatywny, natomiast no, wszyscy widzą, że to jest jedyna szansa na odsunięcie Orbana do władzy, od władzy, no więc wielu wyborców nie do końca mu bliskich ideowo zagryza zęby i tak na niego zagłosuje.
Zapytam o te marsze, które przeszły przez Budapeszt, bo był Marsz Pokoju i był Marsz Narodowy. Marsz Pokoju to był Orbana, Marsz Narodowy to był Madziara. No właśnie, jak z frekwencją? Powiedział pan, że ten opozycyjny był około 100-tysięczny. Czytałam, że nieco bardziej liczny był ten Marsz Pokoju Fideszu.
No tu oczywiście jest na Węgrzech w ostatnich dniach wojna na liczby. Oba były bardzo liczne na pewno i oba są jakoś tam sukcesem obu stron, bo Fidesz pokazał, że mimo tej słabszej sytuacji w sondażach ciągle jest w stanie wyprowadzić na ulicę dużo ludzi. Natomiast myślę, że to jest taki remis ze wskazaniem jednak dla TISY, bo ten tłum był dużo bardziej autentyczny na demonstracji TISY. Znaczy na wiecu Fideszu to byli jednak przede wszystkim ludzie przywiezieni do Budapesztu. No i była z tego, co słychać, z tego, co było widać na nagraniach, trochę bardziej żywiołowa atmosfera na tym wiecu TISY, więc wydaje mi się, że jednak Madziarowi w większym stopniu udało się zademonstrować, że ludzie są za nim.
Oni mieli hasło teraz albo nigdy, ze skreśloną częścią albo nigdy. Natomiast bardzo zainteresowało mnie hasło tego Marszu Pokoju Orbana: nie staniemy się ukraińską kolonią. I oczywiście wiemy, jaka jest metoda działania Orbana na te wybory. Po pierwsze obiecuje, co to za chwilkę powiemy. Po drugie straszy, na przykład mówił: nadchodzą ciężkie czasy, zbliża się wojna, Bruksela szykuje się do wojny, stoimy przed próbą, jakiej nie widzieli nawet tacy starzy weterani jak ja. No ale opowiadanie ludziom, że jest ryzyko, że Węgry staną się ukraińską kolonią, no to jakby pomniejszał znaczenie własnego państwa Orban. No, że nagle zostaną skolonizowani, tak?
Tak, no w pewnym sensie tak, ale to stawianie przez Orbana na Ukrainę to jest chyba dla niego ostatnia szansa i taki sposób na to, żeby skierować całą dyskusję przed wyborami na sprawy właśnie zagrożenia ukraińskiego, ryzyka wciągnięcia Węgier do wojny, żeby nie rozmawiać o gospodarce, więc to jest bardzo
świadoma...
A czy
silne są nastroje antyukraińskie na Węgrzech?
No, na pewno ten spór z Ukrainą się od lat rozgrywa. On dotyczył mniejszości węgierskiej i jej praw na Zakarpaciu. No i w ostatnich latach no, Węgry prowadziły jednak politykę prorosyjską, więc ten spór się nasilał, ale on jest w dużej mierze wykreowany przez władzę. To znaczy nie było jakichś super silnych nastrojów antyukraińskich na Węgrzech. Jest to coś, co Orban bardzo świadomie stara się wykreować i na tej właśnie fali zewnętrznego zagrożenia, tu właśnie Ukraina blokuje ropę dla Węgier, tu chce wciągnąć Węgry do wojny, właśnie na obronie przed tymi realnymi lub rzekomymi zagrożeniami Orban chce Węgrów obronić.
Mm-hmm. Czyli tak, Orban koncentruje się na sytuacji zewnętrznej. Straszy możliwością udziału Węgier w wojnie, wciągnięcia Węgier do wojny, że Unia Europejska pójdzie na wojnę z Rosją, tak, że Węgry będą musiały pójść. A dlaczego musieliby pójść?
No, tak twierdzi Orban, że jeśli wygra jego rywal, Peter Madziar, to Węgry no, zostaną zmuszone do wejścia do wojny. To jest cała taka no, trochę alternatywna rzeczywistość, którą tworzy Orban, że to...
Ona rezonuje, jak rozumiem, wśród jego elektoratu.
No do pewnego stopnia tak, że to nie Rosja jest zagrożeniem dla Europy, ale to Europa razem z Ukrainą prą do konfliktu, no, w który siłą rzeczy Węgry zostaną wciągnięte.
Okej. Okay. O sondaże chciałabym zapytać, bo TISA ma przewagę nawet 10-punktową nad Fideszem. Jak patrzyłam na sondaże, to nawet znalazłam taki, który mówił chyba jedyny o 20-punktowej przewadze. Był też taki o 12-punktowej, tak? Ale powiedzmy, że 10 punktów, rozumiem, to teraz jest taki sondażowy standard, tak? Czy to oznacza, że TISA jest na ostatniej prostej do zwycięstwa?
No, w normalnych warunkach faktycznie TISA byłaby zdecydowanym faworytem, no bo to jest jednak ogromna przewaga na niecały miesiąc przed wyborami. Natomiast,
12 kwietnia, przypomnijmy.
No właśnie, natomiast Fidesz ma szereg przewag wynikających po pierwsze z systemu wyborczego. Tutaj okręgi wyborcze są w określony sposób wyrysowane.
Od razu powiedzmy, 199, tak, jest deputowanych, z czego ponad setka jest wybierana w JOW-ach.
W JOW-ach, tak. Mm-hmm. No i tutaj zostały one wyrysowane tak, że Fideszowi potrzebna jest w wielu okręgach mniejsza liczba głosów do wygranej. Do tego dochodzą głosy...
Gerrymandering, tak.
No właśnie. Do tego dochodzą głosy mniejszości węgierskie. One nie przechylą szali, ale mogą przynieść 2-3 mandaty Fideszowi ekstra. Na dodatek Fidesz dysponuje ogromną przewagą medialną, dysponuje ogromną przewagą w środkach na kampanię. 4 lata temu szacuje się, że Fidesz na kampanię wydał 8 razy więcej niż wszystkie inne ugrupowania razem wzięte, więc w tym sensie jeszcze te ostatnie kilka tygodni myślę, że Fidesz będzie gonił ten wynik. No i oczywiście pytanie, czy jeśli TISA wygra, to będzie w stanie w pełni przejąć władzę.
O tym za chwilkę porozmawiamy, ale zapytam pana tak. Z tego, co pan mówi, z tego, co widzimy i słyszymy, wybory na Węgrzech nie są równe, bo obóz władzy ma przewagę medialną, instytucjonalną. Ale czy uważa pan, jak pan myśli, czy te wybory będą uczciwe? To znaczy, czy one nie będą sfałszowane?
No jak dotąd Viktor Orban nigdy do czegoś takiego się nie posunął. Oczywiście nigdy nie stał jednak przed
takim wyzwaniem
jak obecnie. Myślę, że raczej nie, chociaż oczywiście zobaczymy, jak Orban się zachowa w sytuacji desperacji, bo jeszcze w takiej sytuacji nie był, zawsze szedł z komfortową przewagą do wyborów. I
Obserwujemy u Viktora Orbana jakieś nerwowe ruchy?
No myślę, że tak, ale one są wciąż skoncentrowane na kampanii. Mam wrażenie, że Fidesz przekroczył jednak kilka barier w tej kampanii, choćby publikując deepfake'i, czyli filmy rzekomo przedstawiające Madziara, który mówi na przykład o zwiększeniu podatków, czego faktycznie nie mówił. Mieliśmy no, działania prowokacyjne na przykład wobec Ukrainy, mieliśmy... No właśnie, na tym ostatnim wiecu w Budapeszcie, wiecu TISY, pojawili się jacyś ludzie z flagą ukraińską. I od razu zostało to podchwycone przez działaczy Fideszu, żeby pokazać, że u nas są flagi węgierskie, a na demonstracji Madziara flaga ukraińska, no to tak literalnie jest to operacja pod fałszywą flagą. No więc mam wrażenie, że szereg tych barier już przekroczył, natomiast zobaczymy, czy faktycznie będzie gotów do przekroczenia kolejnych.
Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich z nami zostaje. Słyszymy się ponownie tuż po informacjach.
Autopromocja. W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
Zapytam inaczej.
po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowego piekarnika, teraz w promocji. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
W Saldeo Smart krajowy system e-faktur działa automatycznie. Faktury z KSeF pobierają się same. AI uzupełnia parametry księgowe, ty tylko akceptujesz. KSeF za 0 zł w każdym pakiecie. Na saldeosmart.pl.
Saldeo Smart.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm. Serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy. W każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowe i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła do prokuratury zawiadomienie po Lutowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o udział w posiedzeniu RBN szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza, który nie ma dostępu do informacji niejawnych. Jego udział był bezprawny, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma tu innego wyjścia. Nawet jeżeli w lokalnym komisariacie byłby spotkanie, które ma klauzulę niejawności, ja byłaby osoba nieupoważniona, musiałaby ABW działać. I tak samo, jeśli na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyła osoba, co do której wszyscy wiedzą, że takiego dopuszczenia nie ma.
Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych od lipca 2024 roku. Mimo to prezydent mianował go szefem BBN-u. Na lotnisku Ben-Guriona pod Tel Awiwem trzy prywatne samoloty zostały poważnie uszkodzone fragmentami strąconych rakiet irańskich, informuje armia izraelska. Do uszkodzenia doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Nie ujawniono, do kogo należały samoloty. Toruń wyda w tym roku ponad 5 milionów złotych na program poprawiający bezpieczeństwo pieszych. To 500 000 więcej niż w zeszłym roku. Miasto przebuduje skrzyżowania, doświetli przejścia dla pieszych oraz wprowadzi pilotaż programu Safe Pass. Co to takiego? To wie Agnieszka Wynarska.
Safe Pass to system ostrzegawczy montowany przy przejściach dla pieszych z czujnikami ruchu i światłem LED na słupkach. Automatycznie aktywuje pomarańczowe światło pulsacyjne, gdy ktoś zbliża się do pasów, i zmienia je na czerwone, gdy pieszy wchodzi już na jezdnię. Safe Passy pojawią się na kilku ulicach, w pierwszej kolejności na Podgórskiej, gdzie, jak mówi prezydent Paweł Gulewski, często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.
Pasażerowie autobusu wyszli z autobus i nadjeżdżało auto z pasa przeciwnego o włos od tragedii, więc tam postanowiliśmy zrealizować ten pilotaż, jako że jest tam bardzo wąsko, bardzo niebezpiecznie, bardzo dużo podróżnych przechodzących z komunikacji miejskiej z kierunku Dworca Głównego.
W kilkunastu miejscach przejścia zostaną też doświetlone. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
Medycy z Białegostoku będą zachęcać młodzież do aktywnego trybu życia. Wszystko po to, by zmniejszyć ryzyko nadciśnienia tętniczego, które nieleczone prowadzi do chorób serca i nerek czy udarów. I coraz częściej dotyka nawet dzieci.
Tutaj chodzi o ten styl życia, brak aktywności fizycznej, złe nawyki żywieniowe.
Ruch to nie musi być trening. Ruch można uprawiać z rana, można robić małą gimnastykę, można robić minutowe ćwiczenia w ciągu dnia, można robić sobie przerwy w pracy ruchowe, przerwy w szkole.
Niemal 1/3 osób z nadciśnieniem nawet nie wie o tym, że ma nadciśnienie. A właśnie aktywność fizyczna mogłaby spowodować, że to ciśnienie mogłoby się albo obniżyć, albo nawet znormalizować.
Mówili lekarze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Edyta Zbroch i Karol Kamiński, oraz tancerz Gabriel Piotrowski, który w ramach akcji Ciśnij na wiosnę poprowadzi z uczniami białostockich szkół specjalne warsztaty. Przymrozki możliwe w nocy w regionach na północy, zachodzie i południu. Jutro znowu całkiem dużo słońca i przeważnie od 10 do 14 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o kampanii na Węgrzech i od razu zapytam, czy inni szatani są w tej kampanii czynni? To znaczy, czy Rosja pomaga i czy ta pomoc Orbanowi jest potrzebna?
No ostatnio faktycznie były takie doniesienia o tym, że Rosja wysłała nawet swoich oficerów służb do pomocy Orbanowi. To oczywiście nie mamy na to twardych dowodów, natomiast dosyć wiarygodnych źródeł wynika, że Rosjanie są obecni. No na pewno z perspektywy Rosji wygrana Orbana jest istotna, tak? No bo jednak jest to dzisiaj wśród przywódców unijnych najbardziej prorosyjski polityk, być może obok Roberta Ficy na Słowacji, ale jednak Orban ma dużo większy wpływ, dużo większą pozycję, więc w tym sensie promuje narracje rosyjskie, blokuje różne rzeczy, pakiety wsparcia dla Ukrainy na przykład, czy sankcje na Rosję, więc w tym sensie tu jest interes rosyjski. I natomiast no, nie przeceniałbym też skali i znaczenia wsparcia rosyjskiego, no bo jednak Orban ma bardzo duże instrumenty, żeby prowadzić kampanie finansowe,
na
medialne, i w tym sensie no, być może w jakimś stopniu się to przyczyni do wyniku, ale nie jest to jakiś najistotniejszy czynnik.
A wyobraźmy sobie taki scenariusz, że Orban przegrywa te wybory. Co się z nim dzieje? On zostaje na Węgrzech, wyjeżdża, ucieka?
No jeśli faktycznie Tisza by wygrała, zakładam, że Orban od razu nie zachowa się w ten sposób, że po prostu pogratuluje rywalowi zwycięstwa. Raczej będzie kontestował ten wynik. Natomiast no, nie wiadomo, czy odda władzę w sposób pokojowy, czy nie. Zakładam, że retorycznie na pewno będzie ten wynik kontestował, coś, co też widzieliśmy w innych państwach.
Ale wyobraża pan sobie wojsko na ulicach?
Chyba nie. Znaczy, Węgry nie mają takiej tradycji faktycznie sięgania po wojsko i policję, no oprócz 56 roku, ale to jednak dosyć zamierzchła przeszłość. Być może, i tutaj spekuluje się o tym w Budapeszcie, o takich scenariuszach, które widzieliśmy na przykład w Rumunii, czyli unieważnienie wyników wyborów ze względu na kwestie bezpieczeństwa. I tutaj, jeśli zobaczymy na narrację Fideszu, to Można się dopatrywać przygotowywania się do takiego scenariusza, choćby przez to, że Fidesz regularnie mówi, że Madziar to nie jest węgierski polityk, jest to polityk przysłany przez Kijów i Brukselę. Więc jest taka narracja przygotowana, co oczywiście nie znaczy, że się to stanie.
Tak?
No właśnie, czy marionetka w rękach wrogich sił. No ale jest to jeden ze scenariuszy chyba mało prawdopodobny, który jest rozważany. No, nawet spekulowano o tym, czy wybory w ogóle nie zostaną przesunięte w czasie, tak, ze względu na te właśnie zagrożenia zewnętrzne. Natomiast no, na razie nic na to nie wskazuje. Chyba 12 kwietnia normalnie się wybory odbędą. No, Orban pewnie będzie liczył, że TISA jako partia niedoświadczona bardzo szybko zacznie popełniać błędy i być może on wróci do władzy.
No to porozmawiajmy o tej największej partii opozycyjnej i o jej liderze, bo trochę to wygląda tak niczym Deus ex machina, tak? Człowiek, który nie był szerzej znany 2 lata temu, nagle okazuje się tym, który może pokonać giganta.
No jest to fenomen, partia, o której 2 lata temu nikt nie słyszał. No,
zresztą ona nie została stworzona przez Madziara.
Tak, Madziar wszedł do polityki na fali największego skandalu w ostatnich lat Fideszu, w wyniku którego ustąpiła prezydent ówczesna Węgier. No i w pewnym momencie zobaczył, że ten ruch społeczny nabiera siły. Przyszły wybory do Parlamentu Europejskiego 2 lata temu.
Powiedzmy też, że prezydentka ustąpiła, a afera dotyczyła tuszowania, ułaskawienia osoby oskarżonej o tuszowanie pedofilii.
Tak, no i w tą sprawę była też, co ciekawe, zaangażowana była żona Petera Madziara.
Minister Sprawiedliwości,
więc on w pewnym sensie, osoba z wewnątrz Fideszu też, on nigdy nie był jakimś prominentnym politykiem, ale jednak funkcjonował w obrębie partii i pełnił różne pomniejsze funkcje. No on wtedy wystąpił i gdzieś skanalizował to oburzenie społeczne, które się wtedy wylało. No i w pewnym momencie przejął taką niewielką partyjkę w zasadzie kanapową, TISę, no i stanął na jej czele i w kolejnych miesiącach ona się stała no, w zasadzie partią numer 1 w sondażach.
A jak do tego doszło? Po prostu to było coś nowego, mieli jakiś nowy sposób działania, zdecydowała charyzma nowego lidera?
No ja myślę, że Węgrzy czekali jednak na jakąś nową osobę. Przez wiele lat opozycją wobec Orbana były stare partie zgrane i jemu się udało jako osobie też z innego pokolenia, 18 lat młodszy od Viktora Orbana, niezwiązany z tą dawną opozycją, związany z Fideszem, znający go od wewnątrz, co być może sprawia, że ludzie bardziej wierzą, że zna Fidesz od środka i jest w stanie go pokonać, a może to pokazuje, że ludzie doceniają pewne rzeczy, które zrobił Fidesz, natomiast chcą Fideszu bez wypaczeń, tak?
Mm-hmm.
I w tym sensie on gdzieś zawładnął wyobraźnią węgierską i trzeba mu też oddać, jest bardzo pracowity i stosuje trochę inne metody niż ta stara opozycja. Właśnie jeździ po Węgrzech regularnie do małych miejscowości i w ten sposób stara się przebić ten monopol informacyjny Fideszu.
Bo on jest, jak rozumiem, też z tego, co pan wcześniej mówił, niewymarzonym kandydatem elit wielkomiejskich, tak, w Budapeszcie, tylko ze swoim konserwatyzmem trafia do prowincjonalnych serc i dzięki temu ma szansę Fideszowi odbierać ich tradycyjny elektorat, a ta elita z Budapesztu zagłosuje na niego na zasadzie mniejszego zła, albo to jest ten jedyny, który może pogonić Orbana.
No właśnie, jest to kluczowa rzecz, że on jest atrakcyjny jednak dla wyborców, którzy dawniej nie chcieli głosować na partie lewicowe i liberalne, bo jest jednak konserwatywny, odwołuje się bardzo do symboliki narodowej. I to jest coś, w czym to bardzo fajnie było widać na tym wiecu w niedzielę TISy, że on odzyskuje tą sferę taką symboliczną, historyczną, która na Węgrzech jest bardzo ważna, tak? Flagi, kokardy w barwy narodowe, które się przypina
15
marca.
Że Orban nie ma już na to monopolu.
Dokładnie, a ta dawna opozycja jakby nie była w stanie tutaj wejść z Orbanem w konkurencję. I dzięki temu no, on jest atrakcyjny nie tylko dla tych właśnie no, wielkomiejskich wyborców, ale również wyborców małych, średnich miastach, którzy są z kolei sfrustrowani brakiem funduszy unijnych, jednak pogarszającą się sytuacją gospodarczą, no i on jest dla nich jedną szansą na zmianę.
To teraz zapytam o zwycięstwo potencjalne TISE. Czy istnieje możliwość odzyskania państwa? I nie myślę o takim odzyskaniu państwa na zasadzie TKM, teraz my, tylko myślę o odzyskaniu państwa z rąk tych, którzy to państwo wykorzystywali do własnych partykularnych interesów przez ostatnich kilkanaście lat. Przecież ten system jest silnie ukorzeniony.
No, to na pewno byłoby największe wyzwanie dla TISY, jeśli wygra wybory. No oczywiście, gdyby wygrała TISA, gdyby zdobyła większość 2/3 mandatów, no to tutaj zmiany by były bardzo szybkie i bardzo głębokie. Natomiast to jest jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Jeśli zdobędzie zwykłą większość, no to stanie w sytuacji, w której ma naprzeciwko siebie Fidesz, który kontroluje Sąd Konstytucyjny, instytucję audytową, prokuratora generalnego i tak dalej, bank centralny, więc będzie miał bardzo ograniczone pole manewru, chociaż są na pewno rzeczy, które może zrobić szybko, na przykład odciąć środki finansowe, które płynęły dla oligarchów związanych z Fideszem, i to będzie prawdopodobnie byłoby jednym z pierwszych działań i stopniowo przynajmniej w tej sferze właśnie zawłaszczenia państwa przez oligarchów Fideszu tu prawdopodobnie zmiana by zaszła szybko.
Chciałabym pana zapytać o analizę postawy węgierskiego społeczeństwa względem Zachodu, bo Ośrodek Studiów Wschodnich w jednej ze swoich analiz poświęconych Węgrom przywołuje taki raport z 25 roku Świat w węgierskim spojrzeniu, postawy wobec polityki zagranicznej na Węgrzech. I tam czytamy, że i owszem, 60% ogółu badanych uważa, że Węgry powinny dążyć w kierunku Zachodu i taki sam odsetek pozytywnie ocenia członkostwo w Unii i NATO. I jest konkluzja, że mimo wieloletnich napięć z częścią partnerów zachodnich, konfrontacyjnej retoryki rządu, to zakotwiczenie instytucjonalne w strukturach zachodnich zachowuje trwałą legitymację społeczną. Ale jak spojrzymy na elektoraty, no to tutaj jest zasadnicza różnica. Jeżeli chodzi o wyborców TISY, 71% popiera orientację prozachodnią, czyli o 11 punktów procentowych więcej niż ogół populacji. W elektoracie Fideszu jedynie 44%. Czyli widzimy to pęknięcie, podział tego społeczeństwa, ci, którzy chcą na Zachód i ci, którzy w tym Zachodzie, jak rozumiem, upatrują zagrożenie, ryzyko, nie wiem, może Sodomę i Gomorę przy okazji, bo przecież Orban pewnie tak jak i Putin jest obrońcą tradycyjnych wartości.
Tak, no Orbanowi udało się przekonać znaczną część swojego elektoratu, że trzeba po pierwsze, tak, że zagrożenia płyną z Zachodu, natomiast trzeba szukać dla siebie szans na Wschodzie w relacjach z Chinami, Rosją, w relacjach gospodarczych i tak dalej. Co jest dosyć paradoksalne, bo Fidesz był dawniej partią mocno antyrosyjską, która jednak odwoływała się do rewolucji 56 roku.
A Orban jaki był antyrosyjski?
Tak, no Orban zaistniał w polityce właśnie w 89 roku, kiedy wzywał do wyjścia żołnierzy radzieckich z Węgier. Natomiast no, jest to gdzieś tam zakorzenione w historii Węgier, pewnego sceptycyzmu wobec Zachodu, czy poczucia krzywdy związanego z traktatem z Trianon, który okroił Węgry po pierwszej wojnie światowej. Więc w tym sensie odwołuje się do jakichś zakorzenionych emocji. Natomiast widać, że znaczna część elektoratu jednak jest sfrustrowana tym taryfem na wschód i tutaj Madziar dosyć jasno mówi, że no, opowiada się za reorientacją Węgier. Oczywiście nie obiecuje jakiegoś jastrzębiego nastawienia wobec Rosji, natomiast no, jednak zakorzenienia Węgier w większym stopniu w Unii Europejskiej i NATO, no i odejścia od polityki nieczystych różnych interesów z partnerami ze Wschodu.
To jeszcze jedno pytanie o jeden potencjalny scenariusz. Wygrywa Orban i co dalej?
No myślę, że jeśli wygrywa Orban, to jest jeszcze więcej tego wszystkiego, co było samego, przez ostatnie 16 lat. Oczywiście, jeśli nie zdobędzie 2/3 głosów, to jego władza będzie osłabiona. No ale myślę, że byłoby jak po każdych wyborach, które wygrywał Fidesz, no jednak dokręcanie śruby i przejmowanie kolejnych mediów, chociaż oczywiście większość już jest w rękach Fideszu.
Czyli maksymalizowanie władzy.
I pewnie dalsze maksymalizowanie władzy, chociaż no wątpliwe, żeby to był tak silny mandat, jak w poprzednich 4 wyborach.
A czego się pan spodziewa?
No ja myślę, że TISA ma spore szanse zwycięstwa, chociaż może to być zwycięstwo jedynie na papierze, tak? Że zdobędzie większość głosów, a nie większość mandatów ze względu na te kwestie związane z systemem wyborczym, o czym rozmawialiśmy. Myślę, że Fidesz ma szansę wygrać, jeśli faktycznie ta kampania obecna oparta na strachu się uda. Wydaje mi się, że wynik będzie bardzo wyrównany.
Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Brzeziński, a po 18 wraca Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Ile pan musi jeszcze tutaj pokonać metrów, żeby się dostać?
Czy stoi?
No, to już jeszcze już. Kawałek, żeby tylko na tej ostatniej prostej się nie przewrócić.
Tak, oczywiście, żeby nie połamać się.
Wszędzie nie jest posypane, nie? Walczę o to, żeby się nie przewrócić.
Okropnie idzie się.
Cały czas pada, to chyba tak odśnieża się i znowu trzeba wyjść.
Tak, coraz. No to jakieś 3 godziny. Dla chcącego nic trudnego.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na 1000 towarów do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.